Szanowni Państwo, tak jak zostałam przedstawiona, pracuję na co dzień na gruncie podtrzymywania pamięci o rozszerzonym więzieniu policyjnym Radogoszcz oraz losów jego więźniów. Dlatego także ze swojej takiej codziennej pracy wiem, że historia rozszerzonego więzienia policyjnego Radogoszcz, a przede wszystkim jego okrutnej zagłady w styczniu 1945 roku, kiedy to śmierć poniosło około 1000 osób, to jest taki element lokalnej historii, który jest bardzo dobrze w Łodzi rozpoznany i który jest bardzo silnie obecny właśnie w takiej tożsamości lokalnej. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że ta historia więzienia kończy się trochę w powszechnym odbiorze 19 stycznia 1945 roku, kiedy to bramy więzienia zostały otwarte i kiedy światło dzienne ujrzała ta okrutna zbrodnia związana z likwidacją placówki. Dużo mniej osób współcześnie ma w pamięci wydarzenia związane z pogrzebem ofiar masakry radogoskiej, jaki miał miejsce 18 lutego 1945 roku, a który nie tylko był uroczystością żałobną, ale był także wielką manifestacją patriotyczną, był także manifestacją szoku, zbulwersowania całej łódzkiej opinii publicznej tak okrutną zbrodnią, która się dokonała i taką manifestacją żądzy sprawiedliwości, jeśli nie nawet momentami żądzy zemsty. Niewiele osób też współcześnie pamięta, czy też interesuje się procesem Waltera Pelzhausena, który miał miejsce w Łodzi we wrześniu 1947 roku, a który tak naprawdę obok procesu Hansa Bibowa był jednym z dwóch najważniejszych procesów nazistowskich zbrodniarzy, jaki miał miejsce tutaj na naszym lokalnym gruncie. Dlatego jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tę historię opowiedzieć przed Państwem w tak szacownym gronie. Ponieważ nie wszyscy z Państwa są z Łodzi, pozwolę sobie dosłownie w kilku słowach przypomnieć historię rozszerzonego więzienia policyjnego Radogoszcz, zwracając uwagę na te elementy, które mają szczególne znaczenie, jeśli chodzi o późniejsze rozliczenia, poszukiwanie zbrodniarzy wojennych z Radogoszcza i procesy, które miały miejsce. Generalnie dawna fabryka Samuela Abbego przy ulicy Zgierskiej współczesnej najbardziej kojarzy się właśnie z tym hitlerowskim więzieniem dla mężczyzn. Przez większość okupacji funkcjonowała właśnie jako tego rodzaju placówka, ale historia tego miejsca jest dużo szersza i ona tak naprawdę bardzo ciekawie odzwierciedla wojenną historię Łodzi. W czasie przygotowań do wojny obronnej 1939 roku w fabryce Samuela Abbego zlokalizowane były oddziały łączności Wojska Polskiego. Później, kiedy Łódź została zajęta przez Niemców, bardzo krótko stacjonowały tam oddziały niemieckie. Być może przetrzymywano tam również bardzo krótko jeńców wojennych. Natomiast od jesieni 1939 roku w fabryce funkcjonował obóz dla przesiedleńców. Z kolei na przełomie 1939 i 1940 roku w fabryce zaczęto lokować tych, którzy przeżyli ofiary akcji Inteligencja, wcześniej przetrzymywane w dawnej fabryce Glazera i tak naprawdę właśnie od tego przełomu 1939 i 1940 roku zaczyna się historia Radogoszcza jako więzienia. Formalnie od lipca 1940 roku miejsce to funkcjonuje już jako rozszerzone więzienie policyjne i w ten sposób jego historia trwa aż do stycznia 1945 roku. Zwróćmy uwagę na ten formalny jeden fakt. Było to policyjne więzienie przejściowe. W związku z tym przebywały tutaj osoby, mężczyźni, którzy oczekiwali na wyrok, a następnie z tego miejsca byli transportowani do docelowego miejsca zgodnie z otrzymanym wyrokiem. Co to oznacza w praktyce? No w praktyce oznacza, że były tam przetrzymywane osoby przed wyrokiem, zatem podejrzewane o popełnienie przestępstwa, no co oczywiście dla hitlerowskiego aparatu terroru nie miało większego znaczenia. Drugi fakt wynikający z tego statusu więzienia polega na tym, że więźniowie przebywali tam naprawdę bardzo krótko. Kilka tygodni, kilka miesięcy, no do roku teoretycznie. Tymczasem warunki panujące w tym więzieniu, wszechobecne bicie, tortury, fatalne warunki aprowizacyjne, fatalne warunki sanitarne powodowały, że śmiertelność tam była bardzo wysoka jak na tego rodzaju placówkę, bo szacuje się, że wynosiła około 10%, a więźniowie, którzy później przecież trafiali do obozów koncentracyjnych, do obozów śmierci, w swoich relacjach często stwierdzali, że tak naprawdę na Radogoszczu było gorzej. I w pierwszych latach powojennych Radogoszcz funkcjonował w takim powszechnym, w publicystyce, w prasie, ale też w takiej świadomości łodzian właśnie jako obóz koncentracyjny, jako obóz śmierci nawet, mimo że z formalnego punktu widzenia oraz punktu widzenia celów tej placówki, no to oczywiście nie miało zastosowania. Najbardziej znanym fragmentem historii Radogoszcza jest oczywiście jego krwawa likwidacja, kiedy to w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 roku niemiecka załoga więzienia pod dowództwem Waltera Pelzhausena, komendanta, najpierw na drodze masowych egzekucji więźniów na salach więziennych, a następnie poprzez podpalenie więzienia, próbowała w założeniu całkowicie zlikwidować tę placówkę wraz ze wszystkimi więźniami, którzy tam się znajdowali. Akcja ta pociągnęła za sobą około 1000 ofiar. Według naszych obecnych badań uratowało się 31 osób. A osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie tej akcji był oczywiście komendant Walter Pelzhausen. Jedyne, czego my nie wiemy tak do końca, to czy było to działanie z inicjatywy Pelzhausena, czy było to działanie na rozkaz. Wiemy, że w Generalnym Gubernatorstwie istniał rozkaz Wilhelma Koppe dotyczący likwidacji placówek więziennych, natomiast nie mamy takiego dokumentu dotyczącego kraju Warty, co nie oznacza, że nie istniał, mógł się nie zachować, ale w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, o odpowiedzialności i karze za te zbrodnie, to wybrzmiało już na tej konferencji kilkukrotnie, tak naprawdę istnienie takiego rozkazu miałoby znaczenie drugorzędne, ponieważ nawet gdyby załoga i komendant działali na rozkaz, to byłoby to jedynie być może okolicznością łagodzącą, natomiast nie zwalniałoby z odpowiedzialności karnej właśnie za tę największą, jeśli chodzi o liczebność, masową egzekucję na terenie kraju Warty. Jeśli poszukujemy winnych zbrodni popełnianych na Radogoszczu, to oczywiście najpierw myślimy w naturalny sposób o załodze więzienia. Załogę więzienia stanowiła grupa, liczebność się oczywiście zmieniała jednorazowo od 60 do 83 wachmanów, którymi dowodził komendant. Najdłużej komendantem Radogoszcza był wspomniany przeze mnie Walter Pelzhausen. I wśród tej grupy poszukujemy właśnie tych osób, które dopuszczały się na Radogoszczu czynów przestępczych, zbrodniczych. Oczywiście nie zakładamy, że każdy wachman, który pracował na Radogoszczu, musiał być zbrodniarzem, musiał być przestępcą. Jednak to, co wiemy o życiu codziennym w więzieniu, o tym, jak bardzo tortury, bicie, cierpienie, znęcanie się nad więźniami stanowiło swego rodzaju rutynę. Nie tylko rutynę, swego rodzaju rytuał, ponieważ te tortury przybierały czasami formę właśnie takiej ceremonii związanej z wkupnym, czyli rytualnym biciem więźnia, który pojawia się nowego więźnia na sali i musiał dostać właśnie na początek 20, 30, 50 batów. Tak? Tak zwany warsztat to była maszyna, która była przystosowana do torturowania więźniów, do unieruchamiania więźniów na specjalnej właśnie takiej maszynerii, żeby ułatwić wachmanom bicie. Maneż, czyli karne ćwiczenia realizowane na placu apelowym, kiedy to więźniowie wybrani przez wachmanów musieli biegać w kółko i byli w czasie tego maneżu bici do utraty przytomności. To, jak powszechne były to praktyki, każe jednak przypuszczać, że to nie było tak, że kilku outsiderów spośród załogi zachowywało się w ten sposób i zasługuje właśnie na ściganie i na proces, ale był to raczej sposób funkcjonowania tej placówki, sposób swego rodzaju, oczywiście w cudzysłowie, kultury cierpienia, tortur, dyscypliny, która tam panowała. Dla dzisiejszych rozważań istotne jest to, skąd się rekrutowali wachmani radogoscy, ponieważ w większości byli to lokalni Volksdeutsche. Jedynie komendanci i jego zastępcy byli Niemcami z Rzeszy, natomiast przeważająca część wachmanów to byli jednak obywatele państwa polskiego pochodzenia niemieckiego, którzy urodzili się i wychowali w Łodzi albo w miejscowościach dookoła Łodzi. Zwykle, gdybyśmy mieli się pokusić o taki jakiś portret uogólniony zbiorowy tej grupy, były to osoby bardzo nisko wykształcone, o bardzo różnym poziomie związków z narodem niemieckim i z państwem niemieckim. Dużo częściej ze względu właśnie na brak wykształcenia były to osoby posługujące się językiem polskim niż niemieckim. Jeśli chodzi o wyznanie, to tutaj ta sytuacja różnie się kształtowała. Byli to zarówno rzymscy katolicy, jak i ewangelicy, ale generalnie to, co ich łączy, to właśnie ten bardzo pochodzenie społeczne, robotnicze, ewentualnie chłopskie, bardzo niski poziom wykształcenia i to się też wpisuje troszeczkę w taki rys szeregowego funkcjonariusza reżimu hitlerowskiego, który jest stworzony po prostu do tego systemu, ponieważ nie myśli samodzielnie, jest łatwy do kierowania, łatwo wykonuje rozkazy. Poszukując właśnie winnych zbrodni na Radogoszczu, jako punkt wyjścia my, historycy z Muzeum Tradycji, oczywiście możemy wykorzystywać wykaz funkcjonariuszy hitlerowskiego więzienia policyjnego w Radogoszczu, który został sporządzony przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich. Na podstawie dokumentów, które od zakończenia wojny były gromadzone przez Główną Komisję, Komisję Okręgową, na podstawie zeznań świadków, na tej liście już kilkadziesiąt lat temu znajdowało się 75 nazwisk. Historycy Muzeum Tradycji Niepodległościowych starają się rozszerzać tą listę. Badania w tym zakresie prowadził m.in. dr Jakub Parol. I współcześnie na naszej liście wachmanów radogoskich znajduje się 113 nazwisk. Oczywiście w większości informacji, jakie posiadamy na temat tych wachmanów, są szczątkowe, ale wśród nich możemy znaleźć postaci bardzo rozpoznawalne na podstawie relacji świadków oraz te, które rzeczywiście udało się odnaleźć, postawić przed wymiarem sprawiedliwości i osądzić. Tutaj na tym slajdzie zgrupowałam dla Państwa procesy radogoskie, jakie odbyły się w latach 40. i na początku lat 50. Jak Państwo widzą, no nie musicie liczyć, tych procesów mamy tutaj 20. Nie uwzględniłam procesu najwyższego funkcjonariusza reżimu hitlerowskiego, jaki był sądzony w sprawie zbrodni radogoskich, był to Artur Greiser. W akcie oskarżenia znalazł się zarzut dotyczący właśnie nadzoru nad więzieniami, w tym więzieniem na Radogoszczu. W czasie procesu zeznawali świadkowie spośród byłych więźniów Radogoszcza, jednak ja skupiłam się na tych procesach, które dotyczą osób bezpośrednio działających w placówce na Radogoszczu, stąd ta liczba 20 procesów. Na czerwono macie Państwo zaznaczone te procesy, w których zapadła kara śmierci. To jest 5 procesów w stosunku do 5 osób, z tym, że karę tę wykonano w stosunku do 4 w jednym przypadku. Kara została zamieniona na karę dożywocia. To, co jest interesujące, jeszcze na zielono zaznaczyłam procesy więźniów funkcyjnych, bo to też daje nam pogląd, jaki był stosunek w procesach radogoskich pomiędzy procesami strażników i procesami więźniów funkcyjnych, do których jeszcze będę wracać. Charakterystyczne jest to, w jakiej atmosferze odbywały się procesy radogoskie, ponieważ z jednej strony one wpisywały się bardzo mocno w politykę władz komunistycznych dotyczących właśnie jednoczenia wokół siebie społeczeństwa polskiego pod hasłem walki z faszyzmem, pod hasłem ścigania zbrodniarzy faszystowskich, ale z drugiej strony po tej ogromnej traumie, jaką była masakra radogoska dla społeczeństwa Łodzi, ta presja społeczeństwa właśnie żądająca, jak wspomniałam, nie zawsze sprawiedliwości, czasem po prostu odwetu na zbrodniarzach hitlerowskich była bardzo silna i to widać właśnie w prasie ówczesnej. W prasie więzienie na Radogoszczu funkcjonuje zwykle jako obóz koncentracyjny, obóz śmierci, drugi Majdanek. Zbrodniarze zawsze są nazywani katami, żandarmami. Bardzo często wyroki w toczących się sprawach w prasie zapadają dużo wcześniej niż na sali sądowej. Bardzo charakterystyczny jest też taki ton sensacji, jak Państwo widzą tutaj, pomocnik kata Radogoszcza został zdemaskowany przez czytelnika Ekspresu Henryk Osieja w czerwonym puloverze, zabijał ludzi nogą od stołu. Jak to czytamy, to widzimy, że tutaj autor starał się znaleźć jakąś sensację, no, nogą od stołu w czerwonym puloverze. My jako historycy wiemy, że w tym tytule, jakkolwiek brzmi absurdalnie, nie ma nic śmiesznego, ponieważ faktycznie dotyczy wachmana, który był znany z tego, że chodzi w czerwonym swetrze, a bicie nogą od stołu nabiera zupełnie innego wyrazu, kiedy obejrzymy narzędzia, którymi posługiwali się wachmani, które można obejrzeć w oddziale martyrologii Radogoszcz i to bardzo często są właśnie jakieś przedmioty zaadaptowane na przedmioty tortur, czyli na przykład noga od stołu okuta metalem, tak żeby zadawała większy ból. Mówiąc o procesach radogoskich, nie mogę nie wspomnieć o tych procesach, które się nigdy nie odbyły i o tych wachmanach, którzy nigdy nie zostali ukarani. Niesprawiedliwe najbardziej jest to, że ci, którzy byli najgorsi, najokrutniejsi, są również tymi, których nie udało się postawić przed wymiarem sprawiedliwości. Wachmanem, który pojawia się w absolutnie wszystkich relacjach, jako najgorszy z najgorszych, był Józef Heinrich, krwawy Józio, ryży Józio ze względu na swoją aperycję, odpowiedzialny za większość egzekucji, bezprawnych egzekucji, które odbywały się w radogowskim więzieniu, i Bruno Matthaus, Matuszewski w białym kitlu na dolnym zdjęciu, czyli człowiek odpowiedzialny za izbę chorych na Radogoszczu, łódzki Volksdeutsch, bez wykształcenia, półanalfabeta, który w więzieniu lansował się na przedstawiciela medycyny, prowadząc tak naprawdę okrutne eksperymenty prowadzące do śmierci więźniów. Jeśli chodzi o Józefa Heinricha, mamy szczątkowe relacje, które mówią o tym, że być może spotkał go samosąd. Istnieją relacje mówiące o tym, że został 20 stycznia 1945 roku rozpoznany na Placu Wolności, tam pobity na śmierć, że się tak wyrażę, ale są to relacje nie wprost. Inne relacje mówią o tym, że uciekł do Rzeszy, w związku z czym materiał źródłowy nie pozwala nam stwierdzić, co się z nim tak naprawdę stało. Bruno Matthaus, Matuszewski całkowicie rozpływa się na kartach historii. I jest to niestety charakterystyczne dla większości zbrodniarzy radogowskich. Oni się rozpływają w tym 1945 roku. 20 procesów. Jak wspomniałam, nie wszystkie dotyczą nawet Wachmanów, więc zobaczcie Państwo, jak mały ułamek zbrodniarzy został tak naprawdę osądzony. Tym, który został osądzony, ale o którym nie będę za dużo mówić, jest Walter Pelzhausen, dlatego że jest to proces bardzo dobrze rozpoznany i w literaturze, posiadający bardzo bogatą dokumentację. Był to proces najgłośniejszy, tak jak wspomniałam, obok procesu Hansa Bibowa, najważniejszy proces niemieckiego zbrodniarza, który miał miejsce w Łodzi. Ciekawe jest znowu to, jak ten proces relacjonowała prasa. Znowu mamy tutaj apogeum zainteresowania. W każdej gazecie każdego dnia relacjonowany jest przebieg procesu. Społeczeństwo Łodzi bardzo się tym emocjonuje, zarówno samymi zeznaniami świadków, jak i później wyrokiem, który zapadł. Z Pelzhausenem nie było problemu, bo to nie był taki typowy zbrodniarz nazistowski, któremu nic nie można było udowodnić, bo wszystko robił na rozkaz. Walter Pelzhausen zabijał osobiście, no to byli świadkowie, on sam dokonywał egzekucji, znęcał się nad więźniami, mało tego, znęcał się nad własnymi wachmanami, jeśli nie podobało mu się ich zachowanie. W związku z czym udowodnienie mu winy nie było w ogóle trudne. Został skazany na 4-krotną karę śmierci, a prasa relacjonowała to, jak Państwo widzą, mocno naciągając fakty, mocno przeinaczając pewne plotki. Dowiadywaliśmy się z prasy, że spalił żywcem 2,5 tysiąca osób. Dziś wiemy, że to było około 1000. Przepustowość więzienia w ogóle nie pozwalała na taką liczbę. Dowiadujemy się, że wlewał truciznę do zupy i w ten sposób mordował więźniów. Również absurdalny zarzut. Tak naprawdę chodziło o dolewanie do zupy wody nieprzygotowanej ze studni, która powodowała, że więźniowie faktycznie mieli później problemy żołądkowe. Tak jak mówię, to jest szczyt zainteresowania procesami. To jest też taki moment, kiedy procesy radogowskie zaczynają wygasać. Po Walterze Pelzhausenie tak naprawdę przeprowadzono jeszcze tylko jeden proces strażnika radogowskiego, a ta fala razem zresztą z polityką władz komunistycznych zmierzających trochę do wyciszenia tych rozliczeń, także ta fala w Łodzi rozliczeń zaczyna troszeczkę opadać. Jeśli chodzi o procesy Wachmanów, ja wybrałam 3 procesy, które pokazują bardzo ciekawe zjawiska dotyczące tych powojennych rozliczeń właśnie na przykładzie Radogoszcza. Adolf Orłowski vel Adler, bardzo ciekawa postać. Proces był tak naprawdę wzorcowy, bo wina nie budziła żadnych zastrzeżeń. Każdy świadek, który został wezwany, zeznał, że Adolf Adler Orłowski był okrutnym wachmanem, dopuszczał się morderstw, bicia, torturowania, w związku z czym skazanie go na karę śmierci nie stanowiło tak naprawdę żadnego problemu, było zgodne z oczekiwaniami. Jego proces odbywał się jeszcze w 1945 roku, w związku z czym opinia publiczna dostawała taki troszeczkę żer, dostawała zbrodniarza, którego udało się schwytać i którego udało się osądzić. Bardzo charakterystyczne, kiedy czyta się te akta procesowe, jest także uzasadnienie wyroku. Ja pozwolę sobie fragment zacytować, w jaki sposób sędzia, czyli prawnik, motywował wyrok na Adlera. Ten sposób postępowania całego narodu niemieckiego, gdyż cały naród niemiecki jest odpowiedzialny za okrucieństwa dokonane nad żywym narodem polskim i żydowskim, na zawsze powinien wykreślić Niemcy z możliwości współżycia z nami. To jest charakterystyczne, bo zwróćcie Państwo uwagę, no w nowożytnym prawie w ogóle odpowiedzialność zbiorowa to jest coś, czego się w ogóle nie stosuje. Natomiast w tamtym czasie, w 1945 roku, oczekiwanie było takie i nastroje były takie, że tego rodzaju zdanie mogło się znaleźć w uzasadnieniu sentencji wyroku i to była normalna sprawa. Bardzo ciekawym procesem jest proces Alfonsa Mitleinera. Na drugim końcu skali, jeśli chodzi właśnie o rzetelne, sprawiedliwe procesy. Alfons Mitleiner nie był strażnikiem narodogoszczu do końca. On został oskarżony, teraz uważajcie Państwo o to, że we wrześniu 1939 roku został złapany na dachu budynku, jak szmatą dawał znaki lotnikom niemieckim, gdzie mają bombardować. Był oskarżony o to, że był wartownikiem, że w jesienią 1939 roku był wartownikiem narodogoszczu oraz że pełnił funkcję porządkową przy rozdawaniu chleba i tam bił Polaków. Następnie w 1940 roku jeszcze pracował w Łodzi, później wysłali go na front i w zasadzie kończy się jego związek z Radogoszczem. Niemniej w 1945 roku atmosfera była taka, że nie mając tak naprawdę żadnych świadków, którzy w procesie zeznawaliby jako ofiary tegoż oskarżonego, opierając się na zeznaniu znanej ówcześnie postaci w Łodzi, Henryka Rudnickiego, który określał Mitleinera jako strażnika w obozie koncentracyjnym na Radogoszczu i obozie śmierci na Radogoszczu, sąd wydał karę 8 lat pozbawienia wolności i Mitleiner tę karę odsiedział, mimo że w procesie twierdził, że no on na tym dachu był, ale oglądał, gdzie są pożary, że był na Radogoszczu w tym czasie, ale wtedy na Radogoszczu nie było nawet więzienia. W ogóle w tym okresie prawdopodobnie być może przebywali tam jacyś jeńcy, być może byli tam wysiedleńcy, ale nie funkcjonowało jeszcze więzienie, nie wspominając o obozie koncentracyjnym i obozie śmierci, więc on tak naprawdę nie za bardzo miał szansę dokonać tych wszystkich zbrodni, o które go oskarżano, a więcej, jak się czyta jego zeznania, to pierwsze zeznania składane przed funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa są moim zdaniem na 100% wymuszone. On się tam przyznaje do wszystkiego, absolutnie do wszystkiego, łącznie z tą szmatą na tym dachu, motywując to dodatkowo w sposób samooskarżający. Tak robiłem to, bo chciałem wykazać swoją niemieckość, chciałem wykazać swoją wyższość nad narodem polskim. Tak biłem, bo chciałem pokazać Niemcom, że jestem jednym z nich. No kto tak zeznaje? Więc jest to proces, który właśnie pokazuje, że było straszne zapotrzebowanie na rozliczenia, no i czasami dochodziło 5-3 minuty. Dobrze, więc przejdę może do równie interesujących procesów więźniów funkcyjnych, bo jak się czyta akta procesowe dotyczące Wachmanów, to to jest obraz więzienia taki mocno czarno-biały, tak, zero-jedynkowy, są źli Wachmani i ich ofiary więźniowie. Ale mamy procesy więźniów funkcyjnych z Radogoszcza, które nam ten obraz uzupełniają o światłocień. Pokazują tą drugą warstwę, charakterystyczną zresztą dla wszystkich tego rodzaju placówek, gdzie te relacje pomiędzy więźniami samymi również są wynaturzone poprzez właśnie wpływ ideologii i całej tej machiny terroru stworzonej przez hitlerowców. Konstanty Misiun, bardzo ciekawa historia, skazany zaocznie, w zasadzie nie zaocznie, tylko po prostu pod nieobecność, ponieważ został aresztowany, ale zbiegł z obozu na Sikawie, prawdopodobnie bojąc się kary. On w więzieniu na Radogoszczu siedział w 1945 roku i został aresztowany razem z dwójką swoich braci. Wszyscy byli do siebie podobni przez resztę więźniów, co nie wyłania się z akt procesowych Konstantego Misiuna, tylko ze wszystkich innych akt dotyczących Radogoszcza, że tak naprawdę bracia Misiunowie stanowili zwartą grupę więźniów funkcyjnych, ale Konstanty nie był najgorszy, najgorszy był Stanisław, ale więźniowie cały czas mylą te postaci ze sobą, ponieważ w więzieniu każdy z nich wyglądał tak samo. I znowu, Konstanty Misiun otrzymuje karę 3 lat więzienia, która jest karą mocno symboliczną, ponieważ prawdopodobnie nigdy nie udało się go złapać. Żadnego z pozostałych jego braci, którzy prawdopodobnie mieli gorsze zbrodnie na sumieniu, również nie udało się złapać. Ale jest to postać, która pokazuje nam właśnie, że nie tylko Wachmani, nie tylko strażnicy byli tymi, którzy odpowiadają za zbrodnie na Radogoszczu. Chciałabym Państwu opowiedzieć jeszcze o innych procesach zbrodni, także więźniów funkcyjnych, ale niestety nie mam już czasu. Mam nadzieję, że uda się to zawrzeć w artykule. Natomiast chciałabym tylko powiedzieć tyle, że dla pamięci o Radogoszczu, dla mojej pracy bardzo ważne są te relacje, te procesy, które dotyczą niemieckich strażników Radogoszcza, ale równie ważne są te, które dotyczą chociażby więźniów funkcyjnych i pokazują wynaturzenie całego tego mechanizmu, którego symbolem jest więzienie na Radogoszczu. Bo nam bardzo łatwo jest mówić o tych wymiernych zbrodniach reżimu hitlerowskiego i każdego reżimu opartego na dyskryminacji, na niesprawiedliwości. Nam bardzo łatwo jest mówić o liczbach ofiar, o zbrodniach popełnionych, ale zapominamy o tym drugim niewymiernym aspekcie. O tym, że tego rodzaju reżimy wynaturzają relacje międzyludzkie. Powodują, że jednostki zaprzeczają swojemu własnemu humanizmowi. I jest to równie wielka zbrodnia jak morderstwa, egzekucje, jak masakra radogoska z 1945 roku. Dziękuję bardzo.